Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A zgodnie z zapowiedzią w studiu obok pani Barbara Husiew z Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Przypomnijmy naszym radiosłuchaczom, kiedy weszły w życie kredyty, które proponowały walutę frankową?
No to był początek, pierwsza połowa lat 2000. Największy boom tych kredytów był między rokiem 2006 a 2008. Wtedy udzielono tych kredytów najwięcej.
Ilu Polaków zostało upolowanych?
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z sierpnia 2018 roku było to blisko 1 000 000 podpisanych umów, a do każdej umowy stawały 2, 3, nawet 4 osoby. Więc, a dzisiaj, kiedy spłacamy, to spłacają często całe rodziny, bo jeżeli nawet małżeństwo, tylko 2 osoby przystąpiły do umowy, to ten kredyt bardzo często zdarza się, że spłacają całe rodziny, bo a to dają teściowie, a to rodzice, a to jakaś dalsza rodzina. No to jest około 2, być może nawet 3 milionów ludzi.
2 albo 3 miliony ludzi. Mówię tak o tym, bo przecież mogliśmy zobaczyć kilka lat temu w telewizji reportaż, tak? Film na temat osób, które zostały upolowane.
Tak, to był tytuł, film, tak? Magdy Pawlickiej pod tytułem Upolowani. Mhm. I tam było kilka historii rodzin, które jakby no, zdecydowały się powiedzieć o tym, jak zostały upolowane przez swoje banki.
Dlaczego często, za przykład, eksperci, ale nie tylko, właśnie osoby upolowane ukazują Węgry? Czy rzeczywiście ten kraj poradził sobie z tym problemem?
Dlatego, że ten kraj poradził sobie na pewno dużo lepiej niż Polacy, niż tutaj z tymi kredytami. Tam problem został rozwiązany. Kilka tygodni temu też było orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sprawę węgierską, że nie wystarczy tylko przeliczenie po kursie średnim, więc banki dostały mocnego kuksańca, jeśli chodzi o Węgry. Teraz ostatni wyrok Sądu Najwyższego w Chorwacji, gdzie ponad 100 tysięcy kredytobiorców wygrało ze swoimi bankami i tam Sąd Najwyższy w Chorwacji jakby też no, dał kuksańca bankom. Także jak widać, można zrobić, można jakby tę sprawiedliwość oddać osobom upolowanym kredytobiorcom, tylko wystarczy do tego odrobina odwagi.
Ale niektórzy właśnie tego typu zmiany nazywają wielkimi trudnościami gospodarczymi.
To jest retoryka narzucona przez bankierów i przez ich lobbystów, skutecznie podtrzymywana w debacie publicznej. Ostatnio profesor Modzelewski powiedział, i ja się absolutnie z tym zgadzam, że te ogromne straty, na jakie powołują się banki i ich lobbyści, są niczym nieudowodnione. Nie ma żadnych niezależnych badań, które by potwierdziły straty, o których mówią banki. Więc naszym zdaniem, zdaniem zarządu Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, to jest takie celowe napuszczanie w dalszym ciągu, napuszczanie jednych obywateli Polski na drugich, tylko dlatego, żeby nic się tak naprawdę nie zadziało, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu, a problem jest ogromny.
Ilu Polaków dzisiaj wygrywa w sądach?
Na szczęście to się zmienia. Na szczęście to się zmienia, jest tego coraz więcej. Ja podam przykład z dnia wczorajszego. Bank, i to jeden tylko bank, przegrał wczoraj 7 rozpraw w pierwszej instancji. W jednej stała stara wojowniczka, że tak powiem, członek stowarzyszenia, która jest od samego początku, wygrała z Raiffeisen Bank unieważnienie umowy. Czyli jeszcze przed Trybunałem, przed orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które ma być teraz 3 października.
No właśnie widzę, nawet jest na stronie stowarzyszenia.
Jest.
Do wyroku pozostało.
Dokładnie.
I teraz jest tak. Ile tygodni, jeden dzień, ile godzin?
Tak, odliczamy, pokładamy ogromne nadzieje w tym orzeczeniu.
Czy to są racjonalne nadzieje?
Naszym zdaniem tak, ponieważ 14 maja rzecznik generalny TSUE przedstawił opinię, w której podpierając się aktami prawnymi Unii Europejskiej, głównie dyrektywą 93/13, powiedział, że no, jeżeli w umowie są klauzule niedozwolone, a dzień jakby na dzień i były one na dzień podpisywania umowy, nie na dzień wykonywania, a na dzień podpisania umowy. Jeżeli w tej umowie były klauzule niedozwolone i nie ma czym ich zastąpić, to należy, jeżeli jest to w interesie konsumenta, kredytobiorcy, jeżeli konsument tego sobie życzy, to taka umowa powinna upaść, czyli zostać unieważniona. I teraz no nie wyobrażamy sobie sytuacji takiej, że ponieważ rzecznik wypowiada się nie we własnym, prywatnym, osobistym imieniu, tylko przedstawia opinię i jesteśmy przekonani, że to orzeczenie, które będzie 3 października, będzie tożsame z tą opinią, jeżeli już to pewnie jakieś tam kosmetyczne, no nikt tego nie wie, nikt nie zna tego orzeczenia jeszcze. A poza tym, no Trybunał, gdyby orzekł co innego, jakby na korzyść absolutnie banków, no to też zaprzeczyłby sam sobie, ponieważ ostatnie orzecznictwo sprzed no, blisko 20 lat jasno wskazuje, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej bierze pod uwagę interes tej słabszej strony i nieuczciwy przedsiębiorca ma ponieść konsekwencje tego, że mając świadomość, wprowadza do umowy zapisy, których być nie powinno. To jest ochrona nie tylko konsumenta, ale też uczciwego przedsiębiorcy, który nie wpisując tych złych, niezgodnych z prawem, nieuczciwych zapisów, traci rynek. Więc i tutaj też jakby wracam do tego, o czym przed chwilą mówiłyśmy, że to takie straszenie skutkami ekonomicznymi też jest nie na miejscu, dlatego że, bo ja też słyszałam opinie wielu ekspertów ekonomii, lobbystów banków, że rzecznik nie wziął pod uwagę ekonomicznego aspektu. Rzecznik nie miał obowiązku brać ekonomicznego aspektu, tylko miał obowiązek brać pod uwagę wszelkie akty prawne, które mają stwierdzić, czy postępowania banków w Polsce były zgodne z prawem konkretnego banku, bo tu chodzi o konkretny bank, czy też nie. Więc jakby to mówienie o tym ekonomicznym aspekcie absolutnie no nie powinno w ogóle mieć miejsca.
O przewrocie gospodarczym, tak? No to jeżeli gospodarka upadnie.
No to jest dość takie kuriozalne, bo to co, to teraz gospodarka Polski stoi na milionach frankowych umów niezgodnych z przepisami?
No, to gdzie pytanie są granice? Jest skierowane. To pytanie jest skierowane. Czym się różni kredyt indeksowany od denominowanego?
Różnica jest taka, że w kredycie indeksowanym w umowie od samego początku jest wskazywana kwota w złotówkach i hipoteka jest zajęta w złotówkach. Tam jest podana konkretna kwota złotówek, jaką bank pożyczy kredytobiorcy. Czyli franki były tylko i wyłącznie zastosowane jako przelicznik na konkretną kwotę złotówek. Natomiast jeśli chodzi o kredyt denominowany, to hipoteka jest zajęta we frankach szwajcarskich. Jest w umowie podana kwota we franku szwajcarskim i jest też podana kwota w złotówkach. Jednak, i to jest właśnie ta kolejna różnica, jednak kredytobiorca, który ma kredyt denominowany, tak naprawdę nie wiedział w dniu wypłaty pieniędzy, ile dostanie, jaką kwotę złotówek dostanie, bo nie wiedział, po jakim kursie bank mu te franki przeliczy na złotówki. Więc też tutaj zostało zastosowane tylko i wyłącznie przeliczenie na złotówki. Franka nikt na oczy nie widział. I to jest tak naprawdę jedyna różnica między tymi dwoma rodzajami umów.
Tylko, że jedni mają szansę tak wygrać w sądach, inni nie.
No to też zależy od sędziów, od tego, jak sędziowie
podchodzą do tematu,
jak sędziowie, czy sędziowie czytają dyrektywy 93/13, czy sędziowie
czytają częściej dzisiaj, czy...
Tak. Mamy wrażenie, że tak i to ku chwale tych sędziów. Coraz więcej sędziów jest odważnych w tym orzekaniu. Koleżanka, o której wspomniałam, pierwszą rozprawę miała 28 sierpnia, na której była przesłuchiwana. Wczoraj był 23 września, czyli miesiąc czasu i wyrok w pierwszej instancji. I tak to się tak naprawdę powinno odbywać. Są zapisy niedozwolone, nie można ich niczym zastąpić. Umowa powinna upaść, jeżeli o to wnosi konsument. Koniec, kropka.
I mamy pytanie. Przykład. Klient wziął w 2008 roku kredyt 480 tysięcy. Przewalutowanie na franki. Po 11 latach spłacił ponad 300 tysięcy. Jednak uwaga, zostało mu kapitału ponad 600 tysięcy. Czy to jest normalne?
No i właśnie o to chodzi. To jest nienormalne. Tak nie powinno być. Przecież artykuł 69 prawa bankowego mówi, że kredytem można nazwać produkt, w którym bank pożycza konkretną kwotę złotówek, a kredytobiorca ma obowiązek tę konkretną kwotę złotówek oddać wraz z odsetkami, które bankowi się należą. Ta sytuacja jest absurdalna, dlatego że w naszych przypadkach jest tak, że im dłużej spłacamy, tym więcej mamy do oddania. I ten człowiek spłacił mnóstwo pieniędzy i dalej ma do oddania więcej niż pożyczył. I to jest właśnie to, bo tu banki sobie też przeliczają.
Dużo więcej niż pożyczył.
To jest ogromna kwota. Przecież to są długi, których nie można tak naprawdę spłacić, a które w przypadku śmierci kredytobiorcy jednego czy dwóch przechodzą na dzieci i na rodzinę. To jest dramat.
Mamy kolejne pytanie. Proszę powiedzieć, doradźcie nam, jak rodzina, która kupiła mieszkanie 10 lat temu i potrzebuje zmienić na większe, mimo że spłaciła połowę, to nadal ma zadłużenie jak prawie za dwa.
No tutaj jest kilka wyjść. Można to mieszkanie sprzedać, o ile w ogóle wartość ze sprzedaży pokryje koszty kredytu i wtedy ewentualnie kupić większe mieszkanie. Można ewentualnie, tylko że tutaj też jakby w tej drugiej opcji dochodzi zgoda lub niezgoda banku o przepisanie hipoteki na to większe mieszkanie, dokredytowanie się ewentualne, ale tutaj też jest ryzyko, poza tym, że bank się może nie zgodzić, jest ryzyko, że bank do aneksu czy do przenoszenia hipoteki wrzuci zapisy, które potem uniemożliwią kredytobiorcy dochodzenie swoich praw na drodze sądowej, czyli akceptację obecnego salda, które jest dwu albo nawet trzykrotnie czasem wyższe niż to pierwotne. Co mogę poradzić? Wziąć umowę, iść do sądu, zgłosić się do naszego stowarzyszenia, pomożemy wybrać prawnika, iść do sądu, zawalczyć o swoje, uwolnić hipotekę, sprzedać mieszkanie i kupić większe.
Obywatele i lobby finansowe. Kto ma więcej do powiedzenia dzisiaj?
No na chwilę obecną, no niestety nasze stowarzyszenie jest skutecznie blokowane przez lobbystów bankowych. No oni są potężnymi reklamodawcami z ogromnym kapitałem. My jesteśmy skromnym stowarzyszeniem utrzymującym się z darowizn i ze składek naszych członków. Jednak my się nie poddajemy, jesteśmy waleczni, jesteśmy nawet w naszych szeregach, mówimy, że jesteśmy zawzięci i się nie damy. I ten brak pieniędzy rekompensujemy sobie naszymi umiejętnościami, zdolnościami, takim właśnie parciem, chęcią pokazania, że jest ta niesprawiedliwość i coś trzeba z tym zrobić, że to nie może być tak, że obywatel jest w naszym kraju, jest pozostawiony sam sobie. To jest niedopuszczalne i państwo będzie musiało w końcu wziąć odpowiedzialność za taki stan rzeczy. Wcześniej czy później niestety tak.
Bo to już tyle lat, prawda?
No tyle lat to trwa.
I każda partia polityczna coś obiecywała.
Każda obiecuje i na obietnicach się kończy. Nawet pan prezydent przecież w kampanii wyborczej jakby zadeklarował, zobowiązał się, że 3 miesiące po objęciu urzędu prezydenta kredyty zostaną przewalutowane po kursie z dnia podpisywania naszych umów. Potem wycofał się z tego, złożone zostały nieudolne projekty. I z wielką przykrością to mówię do Komisji Finansów, potem do podkomisji. I ostatecznie została uchwalona nowelizacja, bo to trzeba też bardzo ważna kwestia, to trzeba podkreślać. To była ustawa Platformy Obywatelskiej o Funduszu Wsparcia, którą pan prezydent troszeczkę odkurzył, zwiększył kwotę, którą może starać się kredytobiorca będący w trudnej sytuacji. I ta ustawa została uchwalona, z niej wypadł, kolokwialnie mówiąc, zapis o funduszu konwersji, który dotyczył stricte kredytów powiązanych z walutą obcą. Ale w tej ustawie pominięto, i myśmy podnosili to przez cały okres trwania procedowania tego projektu, ponieważ ta ustawa nie obejmuje osób, które najbardziej potrzebują takiej pomocy. Z tej ustawy nie skorzystają osoby, które mają już wypowiedzianą umowę z bankiem, a najczęściej jest tak, że to one są najbardziej potrzebującymi ludźmi, osobami, a nie mogą z tego skorzystać. To jest ustawa kredyt na kredyt, gdzie kredytobiorca dostaje 2000 miesięcznie, ale potem będzie musiał te pieniądze zacząć oddawać przez 12 lat w równych ratach po 500 zł.
Jak pani ocenia to rozwiązanie?
To jest fatalne rozwiązanie, ponieważ kredytobiorca będzie mógł przez jakiś okres dostawać 2000, potem będzie miał karencję i potem przez 12 lat będzie musiał oddawać te pieniądze.
Czyli znowu jest uwiązanie, tak?
Znowu jest uwiązanie i to jest uwiązanie już wtedy do dwóch kredytów. Jeden kredyt, ten hipoteczny, i to bez względu na walutę, bo to jest... Ja podejrzewam, że to jest głównie kierowane dla kredytobiorców, dla ludzi, którzy mają skorzystali z programu MDM, bo im się teraz jesienią będą kończyły te dopłaty. I oni znajdą się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. O tych osobach nasze stowarzyszenie też pamięta. I ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że skoro człowiek dziś nie ma pieniędzy na jedną ratę, często to jest, że jest zabierana jedna pensja, jeżeli jest dwóch współmałżonków, albo jedna i kawałek kolejnej, to ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, że za kilka lat ci ludzie będą mieli do spłaty dwa kredyty. Kredyt hipoteczny i tą pożyczkę z Funduszu Wsparcia, bo to jest pożyczka.
Sprawdziłam, co na ten temat mówili jeszcze w czerwcu tego roku posłowie Kukiz 15. Drogi kredytobiorco, sprawdź, czy bank ciebie już nie sprzedał dla funduszy, które nie podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Zatem w tym momencie łamane są podstawowe prawa obywatelskie, prawa konsumenckie, jest łamana konstytucja, powiedział poseł Maciejewski. Dzisiaj zgodnie z prawem każdy, kto ma kredyt hipoteczny na mieszkanie, na dom, jest towarem, który bank może handlować bez jego zgody, podkreślił poseł Kukiz 15.
Tak, bo stała się rzecz bardzo dziwna i bardzo niebezpieczna. My cały czas, wiele tygodni prosiliśmy o wyjaśnienia. Z prawa bankowego wypadł artykuł 95. To jest bardzo ważny artykuł, gdzie nie ma tego artykułu i to oznacza ni mniej, ni więcej niż to, że jeżeli kredytobiorca nie spłaca swojego zobowiązania, bank ma prawo bez jego wiedzy i zgody, czyli tak robił, ale sprzedać dług do funduszu jakiegokolwiek. Ale, i tu jest to niebezpieczeństwo, nie ma obowiązku informować kredytobiorcy, że następuje zmiana w hipotece, że bank zostaje wykreślony, a na miejsce banku wchodzi fundusz. A te fundusze...
No, ale
tak
może
jak...
ma takie poczucie moralności, żeby o tym poinformować. Nie jest to zapisane, ale...
Banki nie mają poczucia moralności. To jest sprzeczne. To są w ogóle dwa sprzeczne wyrazy. Znaczy, trzeba bardzo jasno powiedzieć, że bank i tak na każdym kredycie zarobi, bo on sprzeda sobie ten kredyt niespłacalny do funduszu wsparcia, nie musi wtedy tworzyć żadnych rezerw na właśnie niebezpieczeństwo niespłacania takiego kredytu. Czyści sobie portfel kredytów i tego nie ma, a problem przychodzi na fundusz. I tu jest to niebezpieczeństwo, ponieważ fundusze nie podlegają właśnie pod prawo bankowe. One nie są pod żadnym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. I my boimy się tego, że jeżeli będzie właśnie to orzeczenie TSUE, a gro kredytobiorców jest, którzy nie płacą, no to tak jak powiedział poseł Maciejewski, zostaną po prostu zhandlowani na rynku, jak niewolnicy.
Dlatego przypomnę, Kukiz 15 chce, aby kredytobiorcy byli pytani przez banki, czy ich wierzytelności mogą zostać sprzedane.
Tak i tak powinno być. Dlatego, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o jakiś konkretny kredyt, ale chodzi o mieszkanie, czy też dom dla rodziny. Tu chodzi o konkretnych ludzi, o dzieci tych ludzi, o całe rodziny. I no, taką zwykłą przyzwoitością powinno być to, że kredytobiorca powinien, znaczy przede wszystkim banki zamiast sprzedawać powinny dążyć do tego, żeby jakby dogadywać się z tymi klientami. No za chwileczkę będzie taka sytuacja po orzeczeniu TSUE, że ludzie ruszą do sądów, bo ja odbieram mnóstwo telefonów, gdzie kredytobiorcy pytają, czy mają czekać, czy już iść do sądu. Ja oczywiście mówię, że nie ma sensu czekać, bo zanim ten pozew wpłynie, zanim sprawa stanie na wokandzie, to i tak...
To ile czasu upłynie?
Kilka miesięcy z całą pewnością. To też zależy, w którym sądzie. Wiadomo jest, że Sąd Warszawski Okręgowy ma najwięcej tych spraw kredytowych. Ale że nie ma sensu czekać. I banki robią wszystko w dalszym ciągu, bo to nie jest chwilowe, tylko to jest systematyczne od lat. Zamiast usiąść i pójść po rozum do głowy i powiedzieć, no kurczę, no za chwilę przegramy wszystko, co jest do przegrania. Porozmawiajmy z tymi ludźmi, ustalmy coś, zacznijmy restrukturyzować te kredyty, żeby wilk był syty i owca cała. Niestety banki już tak bardzo się zapędziły w tą ślepą uliczkę, że nie chcą z niej po prostu się wycofać, a konsekwencje będą potężne i mam nadzieję, że to będzie tak jak u koleżanki, u Agaty Guklińskiej, że dwie sprawy, umowa nieważna, następny proszę.
Też zależy od banku, też zależy to wszystko od banku,
prawda? No tak, to prawda. Są banki, które przegrywają permanentnie natomiast są też banki, które tak jak mój bank...
Są niezwyciężone, tak?
Tak jak mój bank BZWBK, tych kredytów... tych spraw w sądzie nie jest jeszcze aż tak wiele, jak na przykład Millennium, czy mBank, czy Getin. No BZWBK i Credit Bank to jest znikoma, to jest śladowa ilość spraw sądowych. No ale mam nadzieję, że po orzeczeniu TSUE ludzie nabiorą odwagi i bez względu na to, z jakiego banku mają umowę, pójdą i będą chcieć dochodzić swojej sprawiedliwości przed sądem.
Na stronie Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu czytamy taką informację z 4 września. Zaproszenie na licytację nieruchomości. Po zakończeniu rozprawy odbędzie się konferencja.
To była licytacja koleżanki, która walczy od 2014 z Deutsche Bankiem i proszę sobie wyobrazić, że sędzina dopuściła do licytacji mieszkania na podstawie nieważnego operatu komornika, bo taki operat jest też bardzo ważny, ma termin ważności 12 miesięcy. Po 12 miesiącach powinien być zaktualizowany. Komornik w obecności sędzi zlicytował mieszkanie za 236 tysięcy. Cena wywoławcza to było 220. Sprzedano za 236 tysięcy, ale i tak bank chce od niej 1 600 000. Dodam jeszcze, że w 2017 roku, ponieważ tam były dwa mieszkania dane pod zastaw, to w którym ona mieszka i mieszkanie jej mamy w Mszczonowie, to mieszkanie zostało sprzedane za 153 tysiące. Czyli teraz pytanie, ile z tego wezmą komornicy, a ile z tego dostanie bank? I to pokazuje tą bezduszność właśnie banków, że ich tak naprawdę to nie interesuje, bo on sobie zamknął, a kredytobiorca ma problem.
Ale spoglądają w oczy takiemu człowiekowi?
Chyba nie. Są tak butni i tak pewni siebie, że absolutnie nie.
I co teraz z tymi paniami?
Na szczęście udało się zablokować, ponieważ w tym mieszkaniu w Mszczonowie tam była jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja, ponieważ ci kredytobiorcy, ci dłużnicy nie wiedzieli, że w ogóle do tej licytacji doszło. To był jakiś Pan Bóg chyba czuwał nad nimi i człowiek, który kupił to mieszkanie, przyszedł i zapytał, kiedy oni je opuszczą, bo jest nowym właścicielem i tam już było tak zwane przybicie. To jest przedostatni krok przed przeniesieniem własności na nowego właściciela. A to przybicie ma na celu, że osoba, która wylicytowała, musi wpłacić pieniądze do sądu i czeka potem na przeniesienie własności. Więc tam się udało zablokować i od 2017 roku jeszcze mieszkają ci dłużnicy. Tu natomiast też sprawa cały czas jest w toku. Nie doszło do tego przybicia, żeby osoba, która wylicytowała, wpłaciła pieniądze. Mamy nadzieję, że sprawa będzie miała swój szczęśliwy finał w sądzie. 21 jest sprawa w apelacji, więc października, więc mamy nadzieję, że wszystko jednak dobrze się skończy.
Pani Basiu, ostatnie słowa do tych, którzy nas słuchają dzisiaj. I do tych, którzy wzięli kredyt we frankach i tych, którzy nie wzięli.
Proszę państwa, zgłaszajcie się państwo do nas, do naszego stowarzyszenia. Można odwiedzić stronę www.bankowebezprawie.pl. Tam są wszelkie informacje, co można robić, jak można robić, jak zrobić pierwszy krok. Tam są podane numery telefonów, tam jest też numer telefonu do mnie. Śmiało można dzwonić, ja zawsze odbieram, informuję. Od października ruszamy ponownie z darmowymi poradami prawnymi, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. Warto śledzić naszą stronę właśnie www. Warto odwiedzić nas na Facebooku, naszą stronę, naszego fanpage'a. Tam też zamieszczamy wszelkie niezbędne informacje. I nie bać się, przede wszystkim nie bać się, bo nawet jeżeli kredytobiorca ma nakaz zapłaty, to z takiego nakazu zapłaty też jeszcze można się wybronić, jeszcze można wyjść obronną ręką, tylko trzeba reagować. Nie można udawać, że nie ma tematu, że nie ma sprawy. Trzeba reagować. Oferujemy też pomoc psychologa, też jest numer telefonu do psychologa. Także jakby full opcje zapewniamy, bo naszym nadrzędnym celem absolutnie jest dobro kredytobiorców, bez względu na to, czy to jest kredyt powiązany z frankiem, czy z jenem, czy z euro, czy taki stricte złotówkowy. Bo jakby wszyscy w jakiś tam sposób mamy problemy ze spłatą tych zobowiązań i my służymy swoją pomocą i wsparciem w każdej chwili.
Pani Barbara Huszew, Stop Bankowemu Bezprawiu. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.